siostry i bracia, w tym naszym spotkaniu wielkopostnym, tak jak już trochę wspomniałem, przy dzieciach właśnie towarzyszyć nam będzie postać prymasa Wyszyńskiego. A ponieważ jego życie i działalność jako kapłana, potem biskupa i odpowiedzialnego za Kościół w Polsce mocno związała się z Jasną Górą, zresztą no nie może być inaczej, skoro jest to główne sanktuarium naszej ojczyzny, to też właśnie to wydarzenie w 1956 roku miało odnosić się jako dziękczynienie do tego, co w Polsce już wydarzyło się przez prawie 1000 lat, ale też pewien rodzaj programu, który ludzie potrzebowali. Warto pamiętać, jesteśmy po II wojnie światowej, tym ogromnym dramacie, który dla Polaków był kosztem nie tylko materialnym, że bombardowania czy ta okupacja zniszczyły nasze miasta i wioski. To była także ogromna strata ludzka przez ilość zabitych ludzi. Wielu straciło swoich najbliższych, czy bezpośrednio na froncie, czy w obozach zagłady, czy jeszcze w jakikolwiek inny sposób. I wydawało się, że po tej II wojnie światowej, tym ogromnym dramacie, przyjdzie radość wolności. I szybko się okazywało, że jednak to, o co walczono, nie zostało osiągnięte. Bo przyszła kolejna niewola, no i wyglądało na to, że ona nie będzie mniej bolesna niż ta pierwsza. Zwłaszcza, że nie było widać jej kresu. Już samo to, co stało się w 1953, kiedy najpierw kilku biskupów, a potem także wśród nich prymas zostali zaaresztowani. Warto przypomnieć takie kazanie, które prymas wygłosił w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Było to też jeszcze transmitowane przez radio, które wtedy już transmitowało tą przeświętą z kościoła Świętego Krzyża, gdzie prymas mówił: gdyby wam mówiono, że prymas zdradził, nie wierzcie. Gdyby wam mówiono, że prymas działa na szkodę własnej ojczyzny, nie wierzcie. Potem jeszcze nastąpiło pismo, które było skierowane do władz Polski i w którym najbardziej wybrzmiały słowa non possumus, nie zgadzamy się. Bo rzeczywiście państwo tak mocno ingerowało w życie Kościoła. I za chwilę skończyło się aresztowaniem. Prymas 3 lata odbywał karę w różnych miejscach osadzenia, czy we wcześniejszych więzieniach, czy klasztorach, które zostały zamienione właśnie na więzienie. Ostatnim takim, można powiedzieć, najbardziej przychylnym dla jego zdrowia, bo też podupadł na zdrowiu, był klasztor sióstr w Komańczy. Tam zakończyło się to osadzenie 3-letnie prymasa Wyszyńskiego. Ale to, co się działo także wewnątrz wspólnoty Kościoła przez te lata, było niesamowite. Nawet powstała wspólnota, która kapłanów, którzy poszli jakby na współpracę z władzą. I w tym wszystkim miała trwać odnowa ducha. Bo o to prymasowi najbardziej chodziło, żeby Polacy, którzy tak byli poranieni, podzieleni także po wojnie, no bo przecież właśnie jedni zostali wierni ideałom, o które walczono w czasie II wojny światowej i po niej, a drudzy poszli na współpracę z władzą i to taką bardzo bolesną, związaną chociażby, myślę, że i niestety pewnie tutaj nie brakowało takich, którzy no właśnie skarżyli na innych, donosili na innych. Do tego doprowadziła właśnie ta władza, która przyszła do nas wraz z wojskiem radzieckim. Jak odnowić naród? Co zrobić, żeby ten naród się pozbierał? Żeby rzeczywiście to królowanie Chrystusa i Ewangelii na nowo się pojawiło. I tutaj nosił, jak już potem powiedział prymas w swoim sercu, właśnie takie słowa, które chciał przelać na papier, ale uważał, że więzienie nie jest na to dobrym miejscem. Dopiero jedna z pań, która należała do tak zwanych siódemek, Bo prymas jeszcze przed swoim osadzeniem założył takie grupy siedmioosobowe kobiet, które modliły się za prymasa i za kościół w Polsce. Jedna z tych pań dostała zgodę, przepustkę, żeby mogła pojechać do Komańczy. No właśnie zupełnie inny czas, jak dzisiaj siadamy, jedziemy, jak nam się podoba. Bez przepustki nie miała szans dostać się do prymasa i w czasie rozmowy z nim właśnie prosiła o powstanie takiego dokumentu, który by tutaj pomógł Polakom. Ale prymas mówi nie, nie w więzieniu. I wtedy ona użyła takiego argumentu, że przecież święty Paweł pisał listy z więzienia, z osadzenia najpierw w Antiochii, a potem także w Rzymie i wspólnoty, do których pisał, te listy czytały, były pokrzepiane jego słowem. I to prymasa przekonało. W parę godzin przez noc napisał właśnie jasnogórskie śluby narodu, my je odczytujemy przynajmniej raz w roku, czy w Matkę Bożą Królową Polski, czy może uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Były też takie specjalnie przygotowane piękne obrazy właśnie z podpisem, nawet taką krótką dedykacją prymasa Wyszyńskiego, inne dla parafii, inne nawet dla osób indywidualnych, bo spotykałem też w niektórych domach po kolędzie takie obrazy jeszcze wisiały właśnie z tą dedykacją. 300 lat po ślubowaniu Jana Kazimierza, wtedy gdy Polska była zalana przez Szwedów, kiedy ta właśnie niewola szwedzka w Polsce funkcjonowała, takie śluby złożył we Lwowie, bo tamto miejsce jeszcze było miejscem wolnym, król Jan Kazimierz. Po 300 latach chciał coś takiego uczynić także pod tym już innym zalewem, prymas Wyszyński. Tak jak wspomniałem, różnymi kanałami rozchodziły się te informacje, żeby właśnie ludzie przybyli na to ślubowanie. Już nie okazało, że uroczystość, kiedy te śluby mają być odczytane, będzie jakaś garstka wiernych. Przybyło ponad 1 000 000 ludzi pod wały Jasnej Góry. I odczytał te śluby jasnogórskie jeden z biskupów, bo prymas cały czas był w więzieniu. I się okazało, że nie tylko takie jednorazowe zaślubowanie w tych słowach miało się odbyć, ale był tam ukryty program dla człowieka, program układania swojego życia. Spróbujmy, bo nie ogarniemy wszystkich, bo tam kilka takich pięknych punktów jest do rozbudowania, ale nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć przez te 4 dni, ale przynajmniej takie ważniejsze fragmenty rozważyć właśnie z tych jasnogórskich ślubów. Można do nich wrócić, bo łatwo je dzisiaj chociażby w internecie sobie znaleźć. Fragment pierwszy. Przynosimy do Twoich stóp, Matko Najświętsza, całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności szczytnemu posłannictwu narodu omytego w wodach Chrztu Świętego. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię. Pomimo tego, że był to czas tak trudny, prymas nie zaczyna od jakichś tekstów patriotycznych. Ktoś by nawet ci powiedział politycznych. Wręcz pokazuje, że bez odnowienia życia wewnętrznego, bez wiary, nie jesteśmy w stanie nic zrobić dla swojego kraju, dla wyzwolenia. To dlatego to, co się działo, większość z nas już pamięta, w latach 80., to działo się właśnie na drodze pokojowej, bo ta przemiana serca w Polakach następowała, a z nią narastała ta mądrość, jak zdobyć wolność, bez wojny, bez kolejnego przelewu krwi. I do tego ciągle trzeba wracać, bo rzeczywiście spotkanie z Bogiem, które się dokonuje w naszym życiu, ciągle potrzebuje tego pogłębienia. Prymas mówi o wartości Chrztu Świętego, o tym, jak ważne jest to obmycie wodą chrztu. Popatrzmy, jak to dziś wygląda. Wielu ludzi dziś rezygnuje kompletnie z ochrzczenia swoich dzieci. Ciekawe, że w tamtych czasach nawet ci, którzy pracowali w UB, Owszem, nie w miejscu zamieszkania, ale szukali kościołów nawet gdzieś poza swoim miejscem, żeby swoje dzieci ochrzcić. Czemu? Nie wiadomo. Może jednak gdzieś tliły się jakieś jeszcze promienie wiary w ich sercach, chociaż sami robili wielką krzywdę. Albo przynajmniej rodzice tych pracujących w UB, czyli dziadkowie dzieci, przynosili je do kościoła. Dziś wielu rezygnuje z Chrztu Świętego, a niektóra młodzież wprost mówi: zostałem ochrzczony wbrew swojej woli. Tak jakby mi uczyniono nie wiadomo jaką krzywdę tym wydarzeniem. I chyba tu jest ten jeden z większych dramatów współczesnego czasu, że człowiek nie poszukuje tego, co się mu ma dalej dziać. Bo chrzest jest początkiem. I żaden moment, nawet jego dorosłości, nie jest momentem, kiedy nie może powiedzieć Panu Bogu: nie potrzebuję Ciebie. W jednym z przemówień w czasie pierwszej pielgrzymki, na Błoniach to było, papież Jan Paweł II postawił takie pytanie przybyłym. Czy człowiek może powiedzieć Bogu nie? Czy człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie? Po czym zaległa taka kilkudziesięciosekundowa cisza i papież sam udzielił odpowiedzi. Może. Tylko co na to miejsce człowieku włożysz? Bo nie da się powiedzieć inaczej, jak to, że dramatem tego współczesnego świata, tej złośliwości, gniewu, wojen, które są, jest to, że w sercach człowieka nie ma Boga, nie ma miłości drugiego człowieka. A jeśli tego nie ma, to nie ma i pragnienia pokoju. Jest pragnienie zdobycia władzy, bogacenia się kosztem innych, bo ja mam prawo. I na różnych polach to prawo się pokazuje. I może w każdym momencie człowiek swojego życia, kiedy kończy 18 i jeszcze więcej, powiedzieć Bogu nie. Natomiast chrzest ma się stać czymś innym. Początkiem drogi i przyjaźni z Bogiem. Początkiem. Jakby tym ziarenkiem, które zostaje rzucone w glebę i ma szansę się rozwinąć. Ma szansę. Ciekawe, że ten młody człowiek, który ma te kilkanaście lat, jeszcze często mówi rodzicom: wypiszcie mnie z katechezy, nie pomyśli jeszcze, że ta przygoda z Bogiem się jeszcze nie zaczęła tak naprawdę. No bo bądźmy szczerzy, te pierwsze lata do 12-14 roku życia, no to to jest świadectwo domu, przykład najbliższych. Od tego zależy, co się z tym ziarenkiem wtedy dzieje. No może też niestety jest tak, że ten człowiek już wtedy od swoich najbliższych dostaje coś odwrotnego niż dobry przykład. I stąd, kiedy widzi to rozdwojenie, no bo co innego się mu mówi i pokazuje, a co innego widzi nawet na swojej skórze, w domu, w rodzinie, to nie umie połączyć Pana Boga z tym, kiedy dzieje się krzywda jakiegokolwiek rodzaju, nawet w gronie najbliższych. Ale dopiero gdzieś właśnie koło tego czasu, 14-15 roku życia, zaczyna się coś świadomego w człowieku. Dotąd to było naśladowanie, przyjmowanie, słuchanie. To jest też ten czas, kiedy się zaczynają decyzje takie czysto ludzkie. Kiedy ten młody człowiek zaczyna coś sam dla siebie wybierać, o czymś decydować, kiedy rodzice na więcej pozwalają. Tu dopiero zaczyna się coś mojego osobistego z Panem Bogiem. Także to w tym momencie udzielany jest sakrament Ducha Świętego, żeby właśnie ta osobista przygoda z Chrystusem zaczęła wydawać coś więcej jeszcze. A tu się okazuje, że jeszcze nie zaczęli dobrze tej przygody, a już mówią: odchodzę z Kościoła, nie wierzę. To dlatego tak niesamowitym gestem było to, co wiele lat temu wymyślił na Lednicy, gdzie zapraszał co roku młodzież, ojciec Jan Góra. Zresztą do dzisiaj te spotkania się odbywają. I takim gestem kończącym te kilkugodzinne spotkania było przejście przez bramę Rybę, które miało oznaczać właśnie wyznanie wiary. Bez osobistego powiedzenia Chrystusowi: tak, chcę z Tobą iść przez życie, człowiek będzie tylko kimś, kto bezwiednie pewne rzeczy powiela, ale nie robi czegoś sam. Wydarzenie chrztu. Zanim ma pójść życie w łasce Bożej, doskonale wiemy, o co chodzi. Dzisiejsze drugie czytanie o tym mówiło. Z łaski jesteście zbawieni. Przez wiarę. Bez tej Bożej łaski nie ma możliwości życia z Bogiem. I tutaj do końca trzeba mieć świadomość. Pan Bóg doskonale wie, do kogo posyła swojego Syna. O tym też dzisiaj czytaliśmy. Nie posyła do idealnych ludzi, do doskonałych ludzi. Bez względu na to, kim są. Nawet się chyba trochę przyjęło tak w naszym społeczeństwie czy w Kościele, że właśnie kiedy myślało się o księżach, stąd dzisiaj chyba takie tąpnięcie mocne, to się zawsze myślało, że on jakiś inny. Owszem, z jakichś powodów ma być inny. Ale w wielu punktach jest dokładnie takim samym człowiekiem i mającym ciągle swoje słabości, bo Pan Bóg wszystkiego nie odbierze i też może upadać. I kiedy dziś ktoś mówi, że odchodzi od Kościoła, bo w nim tak wiele zła, to właśnie o czym mówi? To jest też to, o czym rozmawialiśmy z dziećmi. Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Także czasami przez te słabości, które w Kościele są, bo my też je wnosimy, każdy z nas wnosi, tak samo jak do życia rodzinnego i małżeńskiego. Ta para, która ze sobą bierze ślub, daje sobie słowo, przecież nie wnosi wszystkich tylko idealnych rzeczy do tego, co się zaczyna. Niestety każdy z nich ma swoje przywary, wady, przyzwyczajenia. Przecież w czasie tego chodzenia ze sobą nie da się wszystkiego wyrzucić, co było niedobre dotąd. Zwłaszcza przyzwyczajenie. I po jakichś paru tygodniach czy miesiącach zaczynają się one objawiać. No i dziś też często powiedzenie sobie, że już się nie kochamy, że się do siebie nie nadajemy, jest rezygnacją z tego, nad czym można by pracować. Czyli też niestety rezygnacją z łaski. No bo skoro ktoś wybierze rozejście, a potem szybkie znalezienie kogoś, to już nie żyje w łasce. To są konkretne dramaty. Ja myślę, że dzisiaj na przykład, kiedy się mówi o tym, że dzieci się wypisują z katechezy, to się w ogóle nie bierze pod uwagę jednego wydarzenia. No właśnie domu rodzinnego. Mówi się, jakie to właśnie Kościół ma wady przez księży i że dlatego też młodzież odchodzi, a nie myśli się kompletnie o tym, jaki jest dom. Co ten młody człowiek, co to dziecko ma w domu. Nie bierze się też pod uwagę w ogóle wpływu, który jest właśnie chociażby z mediów. Jak one odbierają z tego dzieciństwa i młodych lat piękne rzeczy. A potem skutek jest prosty. Nie da się inaczej. Dlatego tak ważne jest to zaproszenie, które czyni dla nas prymas Wyszyński. Po tym fragmencie, który przeczytałem, właśnie w ślubach, następuje to powtórzenie przez ludzi: Królowo Polski, przyrzekamy. Ale właśnie nie chodzi o samo słowo, które damy. O puste słowo, w którym nie miało być nic. Tylko takie właśnie powiedzenie przyrzekam, bo rozumiem, czym dla mnie jest wartość życia z Panem Bogiem. Czym dla mnie jest wartość życia w Kościele, gdzie przychodzi do mnie ta Boża łaska. Bo właśnie skoro Chrystus przyszedł do słabych, do grzesznych, to przyszedł właśnie, żeby dać łaskę. I te liczne przykłady, o których czytamy w Ewangelii, nie są tylko i wyłącznie na tamten czas. Został Chrystus z nami w sakramentach. Jeśli chodzi o ten sakrament uzdrowienia, jakim jest sakrament pokuty, pozostał cały czas. I dla tych, którzy tylko znajdą w sobie prawdziwy żal i chęć poprawy, zawsze jest przebaczenie. Zawsze. Nawet z największego grzechu. To dlatego czasami się niektórzy dziwią, że ktoś właśnie był daleko od Pana Boga, a gdzieś w pewnym momencie Kościół mu przebacza. Nie przebacza mu z niczego, bo podstawą przebaczenia jest żal. Jest wyznanie grzechów. Natomiast ktoś może funkcjonować na takiej zasadzie: jestem w Kościele i mnie się też coś należy, i potem pretensje właśnie, tak jak ten brat starszy w przypadku swojego młodszego brata w przypowieści o synu marnotrawnym. Można nosić zgorzknienie w swoim sercu wobec innych, którzy wchodzą do Królestwa Bożego. Ja pamiętam takie słowo z rekolekcji naszych w seminarium, kiedy jeden z właśnie rekolekcjonistów mówi nam, klerykom przygotowującym się do kapłaństwa: nie jedna prostytutka wejdzie przed wami do Królestwa Bożego. I gdzieś w tym prawda jest. Bo jeżeli w tym człowieku, który nawet pójdzie do kapłaństwa, nie będzie przemiany serca, jak się pogubi, a w tej kobiecie, która tak niestety niszczy siebie, a także innych, a znajdzie się czas na żal i zostawienie tej drogi, to dla niej jest zbawienie. Tak przecież się stało z Marią Magdaleną w Ewangelii. Zostawia drogę, której wcześniej była, aby pójść za Chrystusem. Wszystko się zmienia. Święty Paweł, no właśnie, Szaweł, potem Święty Paweł, który niszczył i zamykał więzienia chrześcijan, potem stał się jedną z najważniejszych postaci tego rodzącego się Kościoła. Spróbujmy po tym pierwszym dniu rekolekcji właśnie z tym zdaniem dzisiejszego psalmu pozostać, żeby zapytać o swoje miejsce w Kościele. Bo ten Kościół jest bogaty mną. Naprawdę bogaty mną. Nie muszę patrzeć na bogactwo, które daje sąsiad, sąsiadka, ksiądz, biskup, nie. Każdy z nas wnosi coś innego. I każdego z nas Bóg potrzebuje. Bo dla każdego z nas posłał swojego Syna, nie żeby świat potępił, doskonale wiedział, ile w nim jest zła, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Więc oto miejsce w tej wspólnocie niosącej zbawienie, jaką jest Kościół. Znajdźmy swoje miejsce i swoją wartość. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Bóg zapłaci.